Allora.
Witam wszystkich Państwa serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa. Bardzo serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości. Witam panów komendantów, komendanta miejskiego Policji w Krakowie Zbigniewa Nowaka, komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Pawła Znapika. Witam pana dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktycznej Zalewni Adama Krawicińskiego. Witam państwa radnych. Czy macie państwo radni jakieś uwagi, propozycje dotyczące projektu porządku obrad dzisiejszego posiedzenia? Rozumiem, że nie. Nikt nie zgłasza. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. To jest informacja na temat działań służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa miasta Krakowa w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W pierwszej kolejności poproszę pana komendanta miejskiego policji w Krakowie o przedstawienie informacji na temat działań policji związanych ze stanem epidemii koronawirusa. Proszę bardzo. Pana komendanta Jerzego Mączyka też witamy.
Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, kilka informacji w skrócie odnośnie naszego działania w okresie trwania epidemii. Okres sprawozdawczy od 16 marca do 24 kwietnia. Proszę państwa, tak informacyjnie, według stanu na dzień 20 marca mieliśmy osób objętych kwarantanną 1617 w 1100 miejscach. Na dzień 4 kwietnia 3000 w 2300 miejscach. Z tego już 1500 osób korzystało z aplikacji Moja Kwarantanna. I według stanu na dzień 24 kwietnia ilość osób objętych kwarantanną 889, w tym bez aplikacji 460 osób. Jak więc widzicie państwo, liczba osób i miejsc spada. To są nasze jedne z wielu zadań, które realizujemy w związku ze stanem epidemii. Te zadania realizujemy wszystkimi służbami, to znaczy również służby dochodzeniowo-śledcze, służby wykroczeniowe, komórki organizacyjne do spraw nieletnich skierowaliśmy do realizacji tych zadań. Wspierani jesteśmy przez Żandarmerię Wojskową i Wojska Obrony Terytorialnej. Głównie to tak wygląda, jak też widzicie państwo w mediach, że policjanci w patrolach włączonych nawiązują kontakt z osobami poddanymi kwarantannie. Jak wiemy, są to osoby obecnie w kwarantannie granicznej, w kwarantannie inspekcji sanitarnej, jak również osoby, które są w izolacji i osoby wspólnie z nimi zamieszkały. Działania te realizujemy równocześnie wspólnie ze Strażą Miejską Miasta Krakowa, która to Straż Miejska decyzją pana wojewody jest wyznaczona do działań wspólnych. Te działania opierają się przede wszystkim na dyslokowaniu w porozumieniu z panem komendantem Straży Miejskiej patroli wspólnych i patroli odrębnych Straży Miejskiej do pracy na ulicy, do patrolowania ulic. Takie krótkie informacje statystyczne, że w okresie od 3 kwietnia do 25 kwietnia 230 postępowań w sprawach o wykroczenie z artykułu 54, czyli naruszenie przepisów porządkowych, zostało wdrożonych. Nałożonych zostało 14 mandatów karnych za wykroczenie z tegoż artykułu. Blisko 5 tysięcy pouczeń sprawców wykroczeń z artykułu 54. Dwa postępowania w sprawie o wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń, to jest utrudnienie czynności służbowych, to jest nowelizacja w zakresie przepisów karnych. 4 mandaty z tego przepisu i jedno pouczenie. 20 wystąpień do inspekcji sanitarnej za rażące naruszenie ograniczeń, zakazów i nakazów i 14 wystąpień z kwarantanny. 17 kar administracyjnych zostało nałożonych na powiatowego inspektora sanitarnego krakowskiego, który również obsługuje powiat krakowski, na kwotę łączną 143 500 zł. No cóż, realizujemy również działania dotyczące przemocy w rodzinie, szczególnym teraz nasileniem w związku z izolacją społeczną, która nie wykazuje w statystycznych liczbach wzrostu przestępczości w tym zakresie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o policjantów objętych kwarantanną, to tak informacyjnie 28 policjantów w tym okresie statystycznym mieliśmy objętych kwarantanną, w tym w związku ze służbą dwóch. Jeden policjant z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie jest zarażony koronawirusem, aczkolwiek to zarażenie było niezwiązane ze służbą, związane z pobytem za granicą i z przekraczaniem granicy. Średnio około 500, ponad 500 policjantów i strażników miejskich pełni służbę na dobę na terenie miasta Krakowa. Głównie są to służby skierowane właśnie na sprawdzanie realizacji, przestrzeganie zakazów i nakazów związanych z kwarantanną. I tak od 11 marca do 18 kwietnia 1029 policjantów realizowało czynności w związku z kwarantanną, co przełożyło się łącznie na 140 500 godzin służby. Jeszcze informacyjnie, proszę Państwa, wyłączenie oświetlenia ulicznego, bo też takie pytania otrzymujemy, od 15 kwietnia, które nastąpiło, w kwestiach statystycznych nie wykazało wzrostu przestępstw czy też wykroczeń, aczkolwiek trudno to porównać, ponieważ no, nie możemy tego porównywać do roku ubiegłego statystycznego, który był całkowicie inny. No jak wiecie Państwo, realizujemy również czynności związane z przestrzeganiem poruszania się w środkach komunikacji miejskiej. Tu też dostajemy wiele pytań w związku z ograniczeniami w tejże komunikacji. Ja rozmawiałem z panem dyrektorem Frankiem na temat ograniczeń, które zostały wdrożone i podejmujemy wspólne działania, aby te zakazy i nakazy były przestrzegane przez osoby korzystające ze środków komunikacji miejskiej. I to tyle z mojej strony. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję panu przewodniczącemu.
Tak, przyjmijmy do pytań i ja mam takie zasadniczo trzy. Pan komendant już o tym nadmienił, natomiast moje pytanie dotyczy, czy to wyłączenie oświetlenia w godzinach nocnych, czy było konsultowane z panem komendantem i z policją, bo jednak niewątpliwie oświetlenie ma wpływ na bezpieczeństwo.
Znaczy tak, na pewno ma wpływ na bezpieczeństwo. Jak mówiłem, nie odnotowaliśmy tutaj zdarzeń, które w statystyce pokazywałyby znaczące zmiany. W ogóle statystyka, jeżeli chodzi o kwestie przestępstw i wykroczeń, jest teraz marginalna w porównaniu z tym, co było w roku ubiegłym. Odpowiadając na pierwszą część pytania, nie było to konsultowane. Dowiedzieliśmy się w sumie to z mediów, a potem nawiązywaliśmy kontakt.
Rozumiem, że te działania policji związane z kontrolą ilości pasażerów w środkach komunikacji miejskiej, one są kontynuowane, bo faktycznie tak się stało, że dwa tygodnie temu Zarząd Transportu Publicznego bardzo radykalnie ograniczył ilość kursów środków komunikacji miejskiej i to doprowadziło do pewnego zatłoczenia. I tutaj rozumiem, że te działania są kontynuowane, tak?
Tak, no my mamy w celach statystycznych, w celach nadzorczych takie kategorie, jeżeli chodzi o zdarzenia, które występują w związku ze stanem pandemii. Jest to gromadzenie się osób, między innymi właśnie przemieszczanie się w transporcie zbiorowym, w ruchu pieszym, przebywanie na terenach zielonych, parkach, naruszenie odległości 2 metrów między pieszymi. To wszystko zmienia się w zależności od tego, jak zmieniają się przepisy, jak ustawodawca wprowadza zmiany. I my średnio około 300 do 500 nawet kontroli w transporcie zbiorowym na dobę przeprowadzamy. Nie jest to taka kontrola, która wiąże się z obecnością naszą w środkach komunikacji, ale z naszą obecnością głównie na przystankach komunikacji miejskiej. I te kontrole przeprowadzamy głównie my jako policja i głównie policjantami ruchu drogowego. Po tym, jak została ograniczona komunikacja w ilości, zresztą te zmiany następowały i my na bieżąco też utrzymywaliśmy kontakt z dyrekcją Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, no to tak jak już przedstawiłem, nawiązaliśmy kontakt, wystosowaliśmy również pismo do pana dyrektora Franka i ja nawiązałem kontakt telefoniczny, aby doprecyzować i ewentualnie uściślić zasady współpracy i przekazywania informacji w związku z nasileniami ruchu w transporcie zbiorowym.
Ale rozumiem, że teraz raczej te normy nie są przekraczane.
Nie, tak szczerze to przez trzy pierwsze dni po tych zmianach zaobserwowaliśmy nasilenie, to też wiązało się pewnie z przystosowaniem się mieszkańców do możliwości poruszania się w transporcie zbiorowym.
Czy pan komendant może, czy ma jakąś taką powiedzmy wstępną ocenę i wstępną wiedzę na temat zmian w poziomie przestępczości w tym okresie wprowadzonych ograniczeń i stanu pandemii w poszczególnych kategoriach? Bo to byłaby dość ciekawa wiedza, czy to jeszcze jest przedwcześnie na taką ocenę?
Znaczy myślę, że to jest przedwcześnie. My swoje dane statystyczne rozliczamy w cyklach miesięcznych, na bieżąco przedstawiamy je w cyklach miesięcznych, aczkolwiek z reguły porównujemy to miesiąc do miesiąca adekwatny, znaczy w porównaniu rok do roku i do lat poprzednich. Na chwilę obecną ja dysponuję u siebie już statystykami za miesiąc marzec, aczkolwiek miesiąc kwiecień to będzie takim całościowym miesiącem, który ewentualnie podsumuje różnice, które na pewno będą znaczne w stosunku do roku ubiegłego. No jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście przedstawię te dane.
Na kolejnym posiedzeniu.
Tak,
jak najbardziej. I też będę miał taką prośbę, bo to jest też prośba radnych, którzy nie zasiadają, nie mogą się uczestniczyć, a są zainteresowani tą wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa w naszym mieście w związku z pandemią koronawirusa, aby pan komendant i pozostali panowie komendanci w formie pisemnej przygotowali taką informację dla radnych miasta na temat tych działań.
Do przesłania.
Do przesłania.
Znaczy ja jeszcze tak uzupełniająco powiem, że przestępczość naprawdę spadła w sposób zdecydowany. Myślę, że można by to określić, że w tych miesiącach od połowy marca czy od początku kwietnia to około 20% tej przestępczości, która była, aczkolwiek czy ona się przedstawi tak w liczbach w sposób taki jasny dla osób, które będą odczytywały dane statystyczne, no postaramy się to tak przygotować, ponieważ do czego zmierzam? Dane statystyczne są czasami odzwierciedleniem pracy, która następowała na przestrzeni dłuższego czasu. W związku z powyższym te dane statystyczne za okres tego miesiąca mogą być dopiero wykazywane w kolejnych etapach przedstawiania naszych prac statystycznych. Ale postaram się przygotować to w taki sposób, aby odzwierciedlało to porównanie roku ubiegłego do roku bieżącego.
Pan Przewodniczący Bernard.
Do pana tutaj, zarówno do pana komendanta, strasznie mi jest taką drobną prośbę, bo generalnie rzecz biorąc, zostały w tej chwili poluzowane te obostrzenia, jeżeli chodzi o przemieszczanie, o obecność osób w danym obszarze. I tak jak było to przez ostatnie kilka tygodni, dość dyscyplinowanie, ale oczywiście państwo prowadzili się nadzór w terenach parkowych. Chciałem tutaj konkretnie podać na przykładzie badań uwagę, że faktycznie były tam i patrole Straży Miejskiej, i patrole Policji. Wiem, że były też kontrole przy pomocy drony. Jakby zostały poluzowane troszeczkę te obostrzenia, idą cieplejsze dni, ludzie też mają dość siedzenia w domach i musimy mieć wszyscy świadomość, że wiele osób wyjdzie na te tereny, które do tej pory były rekreacyjne. Myślę, że tutaj z tobą muszę mówić, bo na Komisji Praworządności Parkowej rozmawialiśmy o sytuacji nad bagrami. prosiłbym, bo ja wiem, że to będzie ciężkie, ale to dalszy nadzór, bo trudno będzie tak naprawdę zaplanować, jeżeli tam będzie bardzo duży tłum, wszyscy przyjdą na grillę, przy tych grillach pojawia się alkohol, bo niestety takie sytuacje miały miejsce przed rozpoczęciem tych obostrzeń. Tam zarządzałem pół do dziesiątej, że tak powiem, grzecznie poprosiłem czterech obywateli o to, żeby schowali alkohol z samochodu, za tym, że samochód wyjechał. No to jest jedno i normalnie wiecie, generalnie impreza, tak? No bo co się dzieje? No nic się nie dzieje, czyli trochę otworzy. Natomiast mieszkańcy, którzy tam mieszkają, no jednak też czują tą obawę. Zawsze czują tą obawę i dyskomfort. A dzisiaj mamy sytuację taką, że to jeszcze rodzi generalnie gdzieś tam również to niebezpieczeństwo przenoszenia koronawirusa. Bardzo bym prosił, żeby takie miejsca, mówię tutaj o Zalewie Bagry, ale pewnie są jeszcze jakieś takie miejsca, gdzie panowie też wiecie, że potencjalnie, kiedy będzie ciepło, kiedy ludzie wyjdą, to jednak robi się tłum. No a tam, gdzie mówię, tam, gdzie jest tłum, tam jeszcze, gdzie dochodzi grill, gdzie dojdzie alkohol, to nagle sytuacja może niestety się występować.
Rozumiem, że mogliście coś dostosować. Tak, tak jak wcześniej mówiłem, my na bieżąco analizujemy sytuację, która jest dynamiczna i generalnie z dnia na dzień jest planowana służba ze szczególnym nasileniem tej służby właśnie na weekendy. My w ogóle jako policja troszeczkę zmieniliśmy sposób funkcjonowania przez tą sytuację, która jest, bo tak jak mówiłem, przestępczość spadła w sposób diametralny i ona już teraz powoli zaczyna być widoczna, taka głównie przestępczość pospolita i pojawiać się też czasami właśnie gdzieś tam przy sklepach, w godzinach wieczornych, ale to i tak jest namiastka tego, co było. A głównie jesteśmy ukierunkowani właśnie na nadzór nad przestrzeganiem nakazów i zakazów. W tym, tak jak Pan właśnie mówił, radny Bagry, czy Lasy Gruszewskie w mniejszej liczbie, aczkolwiek tam też pełnimy służby, mówię mniejsze, bo nie jest tak oblegany. Zakrzówek, wszelkie inne akweny, tereny wodne. Jak wcześniej wiemy, zamknięte były parki, na chwilę obecną pozostają zamknięte place zabaw, także no, jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas właśnie potrzeba w miarę zmian w przepisach. Teraz już mamy mniejsze zasilenie, jeżeli chodzi o żandarmerię wojskową, ponieważ żandarmeria została skierowana do realizacji innych czynności, aczkolwiek, tak jak mówiłem, służby dochodzeniowo-śledcze, które nie realizują już w takim zakresie czynności w ramach postępowań przygotowawczych, komórki organizacyjne do spraw wykroczeń, gdzie też zmalała ich liczba, bo mimo tych typ, które podałem, to ogólna liczba wykroczeń zmalała, to te służby kierowane są głównie na pracę, jeżeli chodzi o pracę na ulicy i o baczenie nad przestrzeganiem nakazów i zakazów. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja kontynuując to, co Pan Komendant teraz powiedział, natomiast tych akwenów wodnych, to znaczy to, co Pan Przewodniczący Jacek Innasz powiedział, to dotyczy wszystkich akwenów wodnych i rozumiem, że tak będzie, jak Pan Komendant powiedział. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedno, co Pan Komendant powiedział. Ja wiem, że w tej chwili po wygaszeniu światła od 15 marca nie możemy mówić o takich sprawach, jaka jest w tej chwili sytuacja, prawda, bezpieczeństwa. Natomiast powiem wprost, że jest bardzo dużo. Mogę to powiedzieć z dyżurów, jak również ze spotkania z mieszkańcami, gdzie przychodzą i zgłaszają taki temat. Przykład mogę dać tylko w tej chwili kilka. Na osiedlu Wandy trzy bloki zostały sprayem pomalowane całkowicie. Nie jest powiedziane, że jakieś światło się świeciło, żeby nie pomalowali, ale jest powiedziane, ponieważ zdjęcie oświetlenie zrobione i te lampy uliczne wszystkie świecą, także jest widno bardzo i nie jest malowane. Drugi przykład, mówię, nie będę wszystkich wymieniał, prawda? Drugi przykład dam. Aleja Jana Pawła II na wysokości Śródkarpa, przystanek, piękny, nowy przystanek komunikacji tramwajowej, rozbite wszystkie szyby, prawie wszystkie szyby. W związku z tym wydaje mi się, czy my tu nie wylejemy dziecka z kąpielą, to pewnie będzie dyskusja już na komisji, że tak powiem, infrastruktury w tym temacie. że wyłączyliśmy ten prąd i nie przyniesie większej straty niż korzyści z tego prądu, bo wiemy, jakie tam oszczędności będą. Pewnie, że będą. Miasto musi oszczędzać. I się zgadzam z panem prezydentem, że oszczędności muszą być, tylko no nie za wszelką cenę te oszczędności, bo takie odnowienie bloku to będzie ponosić nie gmina, a wspólnota mieszkaniowa. W związku z tym na to też musimy zwrócić uwagę. Bym bardzo prosił, na pewno teraz nie podsumujemy tego, prawda, bo trudno jest za te dwa tygodnie czy trzy tygodnie podsumować, ale to, co pan przewodniczący powiedział tutaj na pierwszą komisję majową, która będzie, to bardzo prosimy pana komendanta jednak, żeby tak samo i pana komendanta straży, widzę, że tu siedzi, bardzo prosimy, żeby takie podsumowanie było, żeby po prostu tym mieszkańcom można udzielić ewentualnie informacji, jak sprawa wygląda. Dziękuję bardzo.
Pan komendant chce odnieść.
Znaczy ja, panie radny, no może tylko tyle nadmienię, że oczywiście, to jest oczywiste i tutaj nie trzeba nawet statystyk policyjnych, że jeżeli w ciemnościach okazuje się złodzieja i ciemność sprzyja też pewnemu rodzaju przestępczości, aczkolwiek tak jak mówię, podtrzymuję, że no nie jesteśmy w stanie statystycznie przedstawić takiego porównania. No takie zdarzenia, o których pan mówi, niestety występowały i występują, czy teraz związane są, tak jak pan zresztą określił słusznie, akurat z tym, że jest ciemno, trudno powiedzieć. Ja mogę potwierdzić, że na pewno w przypadkach, które mieliśmy, a było ich kilka, na przykład dotyczących zdarzeń przestępczych, gdzie chcieliśmy korzystać z monitoringów miejskich, no to w tych godzinach mamy utrudnienie, ponieważ jest ciemno, no i jest to oczywistym. Także tutaj to tyle w tej podsumowaniu. Dziękuję.
Czy ktoś z państwa radnych jeszcze z jakimiś pytaniami? Pan przewodniczący Pietras, proszę bardzo.
Właśnie zastanawiam się, że tak do mnie pytanie, bo no proszę Państwa, no, nie chciałbym teraz w sposób nieprecyzyjny odpowiedzieć, no bo przepisy są generalnie jasne, chociaż interpretowane były różnie przez okres czasu, gdy one się zmieniały. No dzisiaj jeszcze też rozmawialiśmy na temat tych ostatnich nowelizacji. No, nie jest dopuszczane funkcjonowanie takich obiektów. No tutaj Pan zadał pytanie, czy w danych obiektach można realizować inne czynności, rozumiem, tak?
Tak. Związane... To właśnie z posiedzeniami radcy,
no, co w momencie... No jeżeli miałbym odpowiedzieć precyzyjnie, to pozwoli Pan, że no musiałbym też ewentualnie zerknąć do przepisów, skonsultować ze swoim radcą, wtedy mógłbym się ustosunkować, ale no myślę, że to nie jest tak do końca do mnie chyba pytanie, tylko no bo to ustawodawca określa przepisy. Chodzi o kwestię respektowania przez nas jako policję, czyli ewentualne restrykcje. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście ustosunkuję się, ale może nie w tym momencie. Tak, no to jak najbardziej odpowiem, nie wiem, formie na przykład mailowy udzielę
informacji.
Pan pozwoli, że ja krótko, ponieważ mam informację w tym temacie, co tu pan radny zadał pytanie. A więc tak, przewodniczący rady dzielnicy danej od 1 do 18 może poprosić tutaj pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o pomoc w organizowaniu takiej sesji tutaj. Jest taka możliwość. To jest zrobić przez pana wojewodę na ręce i pan prezydent tym tematem. Tak jest. Druga sprawa. Jeżeli nie ma warunków w dzielnicy, bo nie powiedzieli, że mają warunki, ale może również przewodniczący zrobić posiedzenie komisji w innym obiekcie zabezpieczającym, jeżeli będzie miał taką zgodę. Także nawet jest pismo pana wojewody i pana prezydenta Jacka Majchowskiego w tym temacie, jak można zorganizować sesję. Z tym, że tam jest obowiązkowo sesja radna Karka powinna się odbyć, prawda? W związku z tym pan prezydent się też w tym temacie odnosi do Ziobary. Także uważam, że tutaj jakby inna sprawa.
Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania do pana komendanta? Rozumiem, że nie ma, tak? Dobrze. Panie komendancie, to bardzo dziękuję za przyjmującą informację i proszę pana komendanta Państwowej Straży Pożarnej też o przedstawienie informacji pana Pawła Kaśniaka.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, krótko na temat funkcjonowania i działań Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z takich kluczowych zadań, które Państwowa Straż Pożarna w tej chwili, w tym czasie, w stanie epidemii realizuje na polecenie wojewody, tak naprawdę przed 9 szpitalami na terenie miasta Krakowa Państwowa Straż Pożarna zbudowała na bazie takich namiotów pneumatycznych wstępne miejsca selekcji, segregacji, bo różne tutaj nazewnictwo jest używane, przed jakby przyjęciem do szpitala, zarówno głównie tu chodzi o poradnie specjalistyczne i szpitalne oddziały ratunkowe. Łącznie w tych 9 lokalizacjach, a jest to szpital uniwersytecki, szpital imienia Narutowicza, szpital imienia Gitla, wojskowy szpital kliniczny, szpital imienia Rydgiera, imienia Żeromskiego, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, szpital Świętego Rafała i szpital imienia Babińskiego. Łącznie przy tych wszystkich szpitalach ustawiliśmy 17 namiotów pneumatycznych. 7 z nich z zasobów naszej komendy, 5 z nich zadysponowanych przez komendanta wojewódzkiego z powiatów ościennych i 5 będących w dyspozycji wojewody małopolskiego. Strażacy dozorują okresowo funkcjonowanie tych namiotów. Z racji tego, z prostej przyczyny, jest to urządzenie napompowane powietrzem, więc stelaż bardzo często tych namiotów ulega osłabieniu. Trzeba tam to dozorować, dopompować, ogrzewać bardzo często, bo te namioty funkcjonują bardzo często całodobowo i w sposób ciągły zajmujemy się ich obsługą. W mniejszym stopniu na terenie miasta Krakowa niż na terenie powiatu krakowskiego angażujemy się, my jako Państwowa Straż Pożarna i jednostki ochotniczej Straży Pożarnej, w pomoc społeczności, w działania związane z informowaniem mieszkańców o pozostawaniu w domach, o obowiązkach tego reżimu sanitarnego, kwarantanny. Na terenie miasta Krakowa tutaj tą funkcję spełnia oczywiście Policja, Straż Miejska, natomiast my prowadzimy takie działania wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną na terenie powiatu ziemskiego, który również nasza komenda obsługuje. Ochotnicze Straże Pożarne również, ale to poza miastem Krakowem, angażowały się w dostarczanie żywności osób przebywających na kwarantannie, czy też innych, powiedzmy, produktów, przedmiotów na użytek codzienny. Żeby zaangażować wszystkie te ochotnicze straże pożarne do tego typu działań, oczywiście musieliśmy je wcześniej przygotować, przeszkolić, doposażyć. Z każdej gminy wytypowaliśmy po jednej jednostce ochotniczej straży pożarnej. Z miasta Krakowa również takowa została wytypowana. To Ochotnicza Straż Pożarna Zbytniowice, wchodząca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I każda z tych jednostek została doposażona przez nas w taki pakiet ochronny. Są to środki ochrony indywidualnej, maseczka ochronna FFP1 50 sztuk, rękawiczki 100 sztuk, płyn dezynfekcyjny 5 litrów i okulary ochronne 2 sztuki. Szanowni Państwo, łącznie od tak naprawdę 4 marca, bo 4 marca to był dzień, kiedy rozstawiliśmy pierwszy namiot przy szpitalu uniwersyteckim i od tego dnia te nasze działania były kontynuowane. Sukcesywnie, powiedzmy, te kolejne szpitale, pod kolejnymi szpitalami stawialiśmy te namioty. Łącznie do, od tego dnia, od 4 marca, odnotowaliśmy działań związanych właśnie tego typu z koronawirusem, to jest 451. Zdecydowana większość tych działań to oczywiście, tak jak powiedziałem, na terenie powiatu ziemskiego krakowskiego. Natomiast dwa zdania jeszcze muszę powiedzieć o takim reżimie sanitarnym, który wprowadziliśmy w stosunku do nas samych, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, no bo tutaj musimy robić wszystko, żeby się zabezpieczyć przed tym, abyśmy tak naprawdę sami nie polegli i mogli realizować ustawowe nasze zadania w pełni, do których zostaliśmy powołani. Nie pracujemy w trybie podniesienia jakiegoś stanu gotowości operacyjnej, bo w dalszym ciągu każdego dnia na terenie Krakowa utrzymujemy gotowość 110 strażaków na służbie. Natomiast, żeby jakby poprawić bezpieczeństwo czy ograniczyć do niezbędnego minimum ryzyko zakażenia się naszych strażaków, zmieniłem system służby naszych strażaków. Wprowadziłem 4-zmianowy system służby 24/24. Z takim, w cyklu takim 6-dniowym, czyli 2 zmiany przez 6 dni na przemian chodzi do służby, 2 kolejne 6 dni odpoczywają, pełnią służbę w domu, znaczy służbę, no dyżury domowe odpoczywają, unikają przemieszczania się, po 6 dniach jest zmiana. W takim stanie rzeczy funkcjonujemy już chyba ponad 2 tygodnie. Te wszystkie działania, które podjęliśmy, no spowodowały to, że tak naprawdę nie mamy na chwilę obecną przypadku strażaka, który byłby zakażony koronawirusem. Natomiast na przestrzeni tych dni łącznie mieliśmy 7 strażaków, którzy byli objęci kwarantanną. Natomiast ta kwarantanna była spowodowana, jakby jest, była efektem no, takiego funkcjonowania tych naszych strażaków poza służbą. Nie mieliśmy takich przypadków, że z powodu jakby wykonywania czynności służbowych ktoś musiałby zostać objęty kwarantanną, aczkolwiek ryzyko nie powiem, że jest dosyć wysokie, bo w naszych szeregach pracuje sporo ratowników medycznych, którzy normalnie poza służbą w Państwowej Straży Pożarnej wykonują dyżury w Państwowym Ratownictwie Medycznym. I tutaj oni są pod specjalną opieką naszą, jurysdykcją, nadzorem, więc tutaj między innymi ten system służby, jakby no, ta zmiana była spowodowana właśnie tym, żeby to ryzyko ograniczyć do niezbędnego minimum. Na początku, jak chyba wszyscy, mieliśmy problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej dla strażaków. W tej chwili ta sytuacja się już wyjaśniła, ustabilizowała. Uruchomione zostały rezerwy z budżetu państwa w dyspozycji komendanta wojewódzkiego, gdzie czynione są systematyczne zakupy zarówno płynów dezynfekcyjnych, środków ochrony indywidualnej dla nas strażaków. Także tutaj to funkcjonuje w mojej ocenie dobrze. Szanowni Państwo, oczywiście tutaj to jest temat jakby dominujący, natomiast no nie sposób wspomnieć o olbrzymim zagrożeniu pożarowym w lasach, spowodowanych tak naprawdę brakiem opadów. Wprawdzie tutaj nasz rejon operacyjny miasta Krakowa jest takim rejonem mało zagrożonym z tego tytułu, natomiast już powiat krakowski zdecydowanie więcej. Także ten zakaz wstępu do lasu oczywiście nam sprzyjał w tymże działaniu, więc między innymi związanych z wysokim zagrożeniem, najwyższy stopień trzeci zagrożenia pożarowego obecnie obowiązuje praktycznie w lasach na terenie całego kraju. Na szczęście jakby w naszym tutaj rejonie operacyjnym nie przełożyło się to na jakąś wzmożoną ilość interwencji przy pożarach z tego tytułu związanych. W okresie od 1 marca do dnia dzisiejszego odnotowaliśmy 968 pożarów w głównej mierze poza terenem miasta Krakowa. pożarów nieużytków rolnych, suchych traw, gdzie po prostu no, tradycyjnie w tym okresie czasu są one no, bardzo często podpalane. Na szczęście były to wszystkie pożary małe, w skutkach niegroźne. Także to tyle, co chciałem z bieżących spraw przekazać, jeżeli były do
nas. Ja też bym prosił pana komendanta o przedstawienie jednej informacji w formie pisemnej krótko, ale tam przy ciągu.
Tak, to zostanie.
Najbliższego tygodnia. Większość z państwa, jak macie jakieś pytania do pana komendanta Straży Pożarnej? Rozumiem, że nie ma. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Teraz poproszę pana komendanta Straży Miejskiej, pana Jerzego Mądrzyka, też o przedstawienie informacji na temat stanu Straży Miejskiej.
Panie przewodniczący, szanowna komisja, pan komendant Policji przedstawił bardzo szczegółowo te działania, że działamy razem, ja tylko uzupełnię o te rzeczy, które dotyczą Straży Miejskiej. Więc już 15 marca zmieniłem priorytety działania Straży Miejskiej i zajęliśmy się w głównej mierze właśnie sprawą pomocy, bo to nie jest przez nas zapobieganie rozprzestrzeniania się tego koronawirusa. I to weszło jako priorytet naszych działań strażników. Od 2 kwietnia, jak Państwo wiedzą, poleceniem wojewody małopolskiego zostaliśmy zobligowani do współpracy z Komendą Miejską Policji. Dla nas to nie było nic nowego, bo współpracujemy cały czas i wojewoda określił dokładnie prawie takie same priorytety, jak te, które wcześniej ustaliliśmy sobie już w Straży Miejskiej. I powiem tak, byliśmy nieprzygotowani, bo oprócz rękawic, których używamy w służbie, czy my, czy policjanci, to mieliśmy, natomiast maseczki i inne rzeczy, i na początku był kłopot, było chwilę zamieszania, żeby to zorganizować, ale udało się. Powiem krótko, że wydaliśmy do tej pory na te wszystkie rzeczy, które nie mieliśmy, a powinniśmy i wypada mieć, żeby chronić zdrowie funkcjonariuszy, czyli płyny, maseczki, rękawice, gogle, przyłbice, kombinezony specjalne, bo są takie sytuacje, że gdzie też trzeba użyć, oraz urządzenia tak zwane ozonatory do dezynfekowania pojazdów, bo przewozimy osoby różne, które mogą być nosicielami. Jest duże prawdopodobieństwo. Wydaliśmy już do tej pory 110 tysięcy złotych. Chciałbym tu, a część otrzymaliśmy takich środków i chciałbym tu z tego miejsca bardzo podziękować pan przewodniczący Bednarz, już wyszedł, ale właśnie od pana przewodniczącego Bednarza, od pana radnego Komarewicza, od pani radnej Jantos z tego grona, ale nie tylko. Co do wyników naszych działań, więc tak jak wspomniał już pan komendant, wykonaliśmy razem ponad 550, mówię o okresie od 16 marca do 22 kwietnia, ponad 550 wspólnych służb. Oprócz tego strażnicy w tym samym czasie 4300 jeszcze samodzielnych służb wykonali. Jeśli chodzi o ilość przestępstw, nasze działania polegają, tak jak mówił komendant policji, na tym, że my interweniujemy, prosimy, informujemy, apelujemy, żeby nie było, żeby zachowania były zgodne z tymi zaleceniami, jakie inspekcja sanitarna nam nakazuje. W związku z tym, że ulice opustoszały do zeszłego tygodnia, jeszcze to naprawdę można było. Bardzo niewiele osób się poruszało i tylko w tych niezbędnych i pojedynczych przypadkach, więc ilość wykroczeń i przestępstw spadła naturalnie w sposób automatyczny. Ja powiem, że jeżeli dla porównania, nie mam takich statystyk z zeszłym rokiem, ale luty, gdzie luty jeszcze był spokojny u nas, my wykryliśmy, znaczy ujawnili strażnicy 9 tysięcy ponad wykroczeń, to w miesiącu marcu, gdzie dopiero od połowy się zaczęło, bo mam te dane, to jest niecałe 4,5 tysiąca wykroczeń, ponieważ działania miały inny charakter. Z danych takich obrazujących, statystycznych, to by było, o, zgłoszenia bardzo dobrze to obrazują. Jeżeli w tym okresie od 16 marca do 22 kwietnia przyjęliśmy niecałe 6 tysięcy zgłoszeń, a normalnie to jest dwa razy więcej za taki okres. Czyli około 150-160 zgłoszeń do nas wpływa dziennie, a w normalnym czasie wcześniej to było minimum 300 zgłoszeń dziennie odnośnie wykroczeń. I dominują tutaj, no, niektóre rzeczy się nie zmieniły, bo na te 6 tysięcy zgłoszeń to 1000 to dotyczyło osób nietrzeźwych, prawie 1000 osób bezdomnych, które potrzebują pomocy, bo tu chcę zwrócić uwagę, oni zostali wszyscy, co mają domy, to zostali w domu zgodnie z zaleceniem. Natomiast bezdomni się przemieszczali i oni byli najczęstszymi mieszkańcami naszego miasta, bo tak ich można nazwać, którzy częstsze niż. No i sprawa spożywania alkoholu na miejscach publicznych niewiele spadła i to się w związku z tym w tym okresie przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień niewielką procent do domu ponad 400 osób. Czyli 400 razy strażnicy czy strażnik z policjantem razem musiał dotykać tej osoby, transportować ją jeszcze w takim stanie, więc było to ryzyko i narażenie. Jak dotychczas tylko dwóch strażników było na kwarantannie, jeden powód to był powrót z zagranicy, a drugi to był taki, że musiał wejść na, sytuacja wymusiła na oddział zakaźny w szpitalu uniwersyteckim, później skierowano go na kwarantannę, ale są już po, nie, wyniki są pozytywne, wszystko jest w porządku. Działamy w ten sposób dalej. Ja tylko powiem tak, że dwa tygodnie temu, jak już przyzwyczailiśmy się do tej nowej roli, to zarządziłem jeszcze dodatkowe obowiązki, będę miał później z tego sprawozdanie, a mianowicie przystąpiliśmy do takich czynności, które nie narażają strażników, a można to nazwać wiosennymi porządkami. Wszystkie tereny publiczne przy okazji patrolowania, czy się nie gromadzą, strażnicy dostali zadanie inwentaryzować. Mamy wykazy administratorów, nie musi to być z kontaktem, oni zostali czy mailowo, czy telefonicznie zawiadomienia, wyznaczone terminy do posprzątania. Bardzo dobrze to widać, jak jest mały ruch, gdzie jest nieposprzątane, gdzie jest zaświecone i staraliśmy się wykorzystać to na poprawę trochę estetyki naszego miasta, niejako przy okazji. Priorytety się nie zmieniły, ale to przy okazji. Robiliśmy też różne inne, oprócz tych interwencji, inne rzeczy. Z ciekawszych to takie, że na przykład wszyscy pracownicy, lekarze i medyczni pracownicy Szpitala Żaromskiego w porównaniu z panem dyrektorem Friedikerem mają wyznaczone miejsce do tej izolacji, prawda, żeby do domu nie musieli wracać i narażać własnych rodzin, więc my zaopatrujemy, posiłki dowozimy, bo szpital ma z transportem problem, więc strażnicy zaopatrują, myślę, że to, znaczy pan dyrektor jest bardzo z tego zadowolony. Tak samo uczestniczymy w takiej akcji, do tej pory 8-krotnie zbieraliśmy próbki biologiczne z 22 do 26 miejsc, 8 razy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam profesor Pech chyba prowadzi badania nad, nie wiem, lekiem, testem i jeszcze czymś innym z tym koronawirusem związanym i weszliśmy z nimi współpracę i takie rzeczy robimy. I w zasadzie to z takich ciekawszych rzeczy, które mamy. Powiem tylko, że jak na początku tej sytuacji, gdzie troszeczkę wszyscy, teraz już się przyzwyczaili, strażnicy byli ostrożni, na przykład taki strażnik po kontakcie gdzieś tam kogoś odwoził do izby, wytrzeźwił, nie wiadomo czy on zdrowy czy chory, to zdarzały się przypadki, że szedł do swojego lekarza i dostawał zwolnienie i ta frekwencja była gdzieś 70% w służbie, tak teraz już wróciło to do normy i ponad 80% strażników regularnie pracuje. z administracji tylko kilkanaście osób dziennie dostaje zlecenia do pracy zdalnej, a reszta wszyscy pracujemy w normalnym trybie. Dziękuję bardzo. Tyle.
Dziękuję też pana komendanta, prosił o taką informację, bo pisałem.
Tak. Zapisałem.
Czy państwo radni macie jakieś pytania? Pan przewodniczący Korecki i pani radna Tkaczka.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie komendancie, prosimy za ciągle dyrektorze. Ja mam takie pytanie, bo mówi pan o wydanych środkach już, prawda? Czy te środki, które zostały już wydane, były przewidziane w budżecie? Czy możemy zawnioskować jako komisja dodatkowo o przyznanie środków w związku z tą pandemią?
Nikt nie był przygotowany, więc nie mieliśmy tego zaplanowane w budżecie, tak.
W związku z tym...
Rękawic trochę, to można by z tego objąć.
Ze względu na pandemię koronawirusa, żeby komisja wystąpiła do pana prezydenta o przeznaczenie środków finansowych na cel, który w tej chwili pan komendant wyjmuje.
Na Straży Miejskiej.
Na Straży Miejskiej.
Informuję jeszcze, że tych środków jest tyle zakupionych, że te, co się zużywają jednorazowo, na miesiąc mamy zapas, prawda? A następnie kupujemy bądź dostajemy, bo mam następne obiecane, że dostajemy.
Ja mam pytanie, proszę dać się dotyczące środowiska wyglądu. Czy są zamówione informacje, czy w tym środowisku są przypadki zakażenia koronawirusem?
Nie zrozumiem, bo...
Chodzi mi o bezdomnych.
Bezdomnych.
Tak, pan tutaj wspomniał o tym, że zajmujecie się również
Niestety RODO nie pozwala nam na to, żebyśmy dostawali takie informacje, kto jest chory, z jakiej grupy i tak dalej. My nie otrzymujemy, my dowodzimy, dostarczamy, nie wiem, zatrzymujemy. Natomiast wiem, że pan dyrektor Klimek ma jakieś informacje na ten temat.
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, my pomału będziemy musieli zmierzać do końca, bo za chwilę będzie zaczęte posiedzenie Komisji Infrastruktury. Nie wiem, czy pan dyrektor by chciał coś powiedzieć, tak? Proszę bardzo. No tak prosiłbym w miarę lakonicznie.
Czyli 3 minuty. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zacznę od może tych bezdomnych, więc muszę przyznać tak, że wśród bezdomnych niewiele było przypadków, nawet ja nie znam przypadków, natomiast my oczywiście pracowaliśmy w taki oto sposób wspólnie z pani dyrektor Kojzżółek, że w układzie, kiedy jest ktoś z bezdomnych podejrzany, czy też powinien być ewentualnie poddany kwarantannie, czy takie pomieszczenia były dla nich przygotowywane. Na chwilę obecną nie słyszałem, co prawda codziennie mniej więcej mam tą informację, co się dzieje na tych tematach i na razie nic złego nie ma. Nawet jeżeli by były jakieś tematy, to my najpierw takie osoby, które są bezdomne, po pierwsze jest tutaj z nami pan dyrektor Adam Krapisiński, który dość solidną robotę wykonał tutaj przez ten okres czasu właśnie między innymi z bezdomnymi, którzy no nie zawsze bym powiedział, z tą czystością tutaj najlepiej z nim jest. Są też i potrzebowali specjalnych środków ochronnych dla swoich pracowników po to, żeby mogli bezpiecznie ich obsługiwać. A dopiero potem byli kierowani na kwarantannę, ewentualnie dopiero później można było dyskutować na temat DPS. Szanowni Państwo, ja w dwóch dosłownie zdaniach chcę przekazać tak. Jako prezydent miasta dostaliśmy oczywiście polecenie od wojewody, aby uruchomić jak najszybciej ośrodek kwarantanny, który w planach naszych był przewidywany na ulicy Grochowej. Ponieważ stanowisko głównego inspektora sanitarnego, które jest nam znane, pokazuje, żeby kwarantanna była solidna i porządna, to ma być jedna osoba w pomieszczeniu z własnym węzłem sanitarnym. Osobę trzeba po prostu do tego pomieszczenia wprowadzić, później spokojnie ją żywić i dopiero ją wypuszczamy, jak będzie 14 dzień. Oczywiście obsługa jest całodobowa i coś takiego zorganizowaliśmy już nie na Grochowej, dlatego że to stanowisko myśmy pani inspektor, to wiceinspektor, główna inspektor sanitarna takie stanowisko przedstawiła, które było zupełnie odmienne od wojewódzkiego inspektora sanitarnego państwowego, który mówił, że pomieszczenia mogą być wieloosobowe. Oczywiście my przyjmujemy, że wieloosobowe mogą być, jeżeli rodzina wraca z zagranicy i może rzeczywiście trudno jest, żeby 5- czy 7-letnie dziecko oddzielać i wstawić do jakiegoś pomieszczenia i żeby za 2 tygodnie go dopiero widzieć. Więc tego typu pomieszczenia oczywiście można było organizować i tak można było zrobić. Przygotowaliśmy, Szanowni Państwo, nie Grochową, tylko hotel Ibis. Podpisana została umowa. Ona jest przedłużona do końca maja. Rozpoczęliśmy funkcjonowanie 21 marca. Byliśmy jednym z pierwszych, który taką kwarantannę uruchomił. Koszty są w sumie rzeczywiście nie takie małe, bowiem wychodzi nas tutaj około 260 zł za osobę. Przy czym w tym jest pełne wyżywienie, opierunek, obsługa cała, łącznie z lekarzem, bowiem nie może być inaczej, żeby lekarz też nie mógł od czasu do czasu z tym człowiekiem się ewentualnie widzieć, nawet po to, żeby mu zbadać temperaturę. Generalnie wojewoda zwraca jako budżet państwa kwotę 125 zł i to oczywiście tutaj te sprawy będziemy jako miasto finansować. Szanowni Państwo, mamy w tej chwili z 18 milionów złotych, jakie na bieżący rok zarządzanie kryzysowe jako rezerwa w budżecie zapisane. Wykorzystanych jest, Szanowni Państwo, 10 milionów 734 tysiące i to są w sumie pieniądze bezpośrednio z rezerwy celowej, a zatem zostało nam niewiele ponad 7 milionów złotych, a jeszcze przed nami nie wiadomo jakie zdarzenia, choćby nawet nie związane z koronawirusem. Pamiętajmy o tym, Szanowni Państwo, że mamy suszę. W końcu ona kiedyś może i ustanie. Oby się tak nie przetrafiło jak w ubiegłym roku, że później będzie padało przez cały maj, a w ślad za tym pewnie też straty, pewnie i też konieczność udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w ratowaniu ich życia i już nie mówiąc o mieniu. Więc to jeszcze jest niestety przed nami. Mamy w sumie na dzień dzisiejszy z takich głównych wydanych pieniędzy, to poszły pieniądze, Szanowni Państwo, do MPO w kierunku zmywania ulicy miasta, ale z detergentami, ponieważ inspekcja sanitarna wprost mówi, że żeby zwalczać koronawirusa, to samą wodą tego nie zrobimy, a zatem musiał być również dodatek detergentów. I takie detergenty zostały zakupione i już od dłuższego okresu czasu, praktycznie od połowy marca, MPO krakowskie w ten sposób pracuje. To, co mówił komendant Straży Miejskiej w zakresie użycia strażników do pobierania próbek z określonych miejsc w Krakowie pod kątem badania, czy są tam wirusy, czy ich nie ma. One już dzisiaj wstępne jakieś takie podsumowanie posiadamy. Będziemy dopiero nad tym pracować. To wskazuje, że bez takiego typu działania z detergentami byłoby na terenie miasta gorzej, a zatem te działania, które zostały podjęte, są jak najbardziej zasadne. Już dzisiaj wskazują, że pobieramy przez strażników, jak już mówiłem, w określonych punktach miejsca próbek, że jednak niwelacja jest zdecydowana. Z takich jeszcze większych też środków to wydaliśmy oczywiście na pomoc dla szpitali, tak miejskich, jak i szpitala uniwersyteckiego, jak Państwo wiecie, przekształconego w szpital jednoimienny, który przede wszystkim obsługuje osoby już zarażone. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, również, że mamy osoby, które przebywają jako chorzy, zarażeni w miejscu zamieszkania, ale przechodzą to w miarę bezobjawowo i tutaj generalnie kontakt między taką osobą a szpitalem jest utrzymywany na bieżąco. Oczywiście martwiliśmy się, nie ukrywam, też przez ten okres czasu dłuższy i dalej się martwimy, aby w DPS-ach nie doszło do zakażeń, pojawiły się jakieś takie rzeczywiście pierwsze przypadki, ale na szczęście jest to na razie póki co opanowane i aby się tam nic nie wydarzyło, bo rzeczywiście potem skutki byłyby zdecydowanie gorsze, niż byśmy oczekiwali. Oczywiście duże pieniądze też, na zasadzie ponad 1 000 000 zł, 1,5 miliona przekazaliśmy do MOPS-u, do DPS-ów i do OIK-u. Także i również wspomagaliśmy Miejskie Centrum Opieki na ulicy Wilickiej w ramach ich działalności, ze względu choćby na osoby, które tam przebywają. Mamy również pomoc dla tutaj zarażonych koronawirusem, bowiem MOPS obsługuje też i osoby, które przebywają w miejscu zamieszkania. Na kwarantannach dostarczamy przecież żywność, dostarczamy te podstawowe leki, jakie są wymagane, więc ta działalność pana dyrektora Kramarza jest tu jak najbardziej porządna i godna podkreślenia jako pozytywną. To tyle. Chciałbym jeszcze też dość taką tutaj ciekawostkę też przekazać, że był okres czasu taki, że mieliśmy problemy z tak zwanymi odpadami medycznymi. Należy je traktować wtedy jeszcze jakoś inaczej, że to nie są zwykłe odpady komunalne. Były też ataki w stronę policji, która kontrolowała osoby będące na kwarantannie, żeby im wynosili spod drzwi śmieci do kubłów na zewnątrz. No taki okres rzeczywiście był dość trudny w tym okresie czasu. On troszeczkę tu już jakby zelżał, ale jednak mimo wszystko te decyzje, jakie Parlament podjął 31 marca bieżącego roku, obniżyły już tutaj stopień zagrożenia, iż nie traktujemy odpady po osobach, które przebywają na kwarantannie jako odpady medyczne, które muszą w innych warunkach być spalane od zwykłych odpadów komunalnych, więc te sprawy zostały ustawowo już uregulowane. To tyle, panie przewodniczący, jeżeli na ten moment. Ja ewentualnie przysłuchując się do tego jeszcze, co pan komendant mówił, zaproponowałbym takie, panie przewodniczący, rozwiązanie. Nie wiem, jak pan komendant Zbyszek się na to zapatruje, ale rzeczywiście pracę, którą mieliby wykonywać, patrząc na ilość zdarzeń, czy też w ogóle tą część statystyczną, która nie do końca pokaże, jak rzeczywiście jest od momentu, kiedy są te obostrzenia i były rygorystyczne wprowadzone tutaj zasady postępowania przez ludzi, czy nie przejść do bardzo prostego takiego rozwiązania. Codziennie rano ja otrzymuję od państwa, tutaj od służb, od różnych instytucji, także i też niepolicyjnych, informacje związane, co się wydarzyło w terenie. Począwszy od Instytutu Meteorologii, mam dane ze Straży Pożarnej, mam dane ze Straży Miejskiej, mam dane z Policji, która pokazuje, jakie były zgłoszenia. I moim zdaniem, nie wypaczając, bo to nie będzie materiał, który pan przewodniczący pewnie dziś będzie jeździł po Polsce i przekazywał, tylko by pokazał, jaka jest różnica między teraz, w tym okresie czasu, załóżmy od marca, do powiedzmy końca, do dzisiejszego dnia w stosunku do poprzedniego okresu czasu. I to by było moim zdaniem najbardziej chyba i proste do przygotowania, a jednocześnie takie uczciwe. Oczywiście, że w toku ewentualnie później, jeżeli ktoś zgłasza, że ma włamanie, ono może być potem przekształcone w toku prowadzenia postępowania przygotowawczego na załóżmy kradzież zwykłą, bo i tak się może też przydarzyć, ale generalnie specjalnie za dużo też nie wypaczymy. Chodzi o to, żeby pokazać, czy ich było zdarzeń dużo, czy ich było mniej. Moim zdaniem byłoby to lepsze. Jak pan komendant to widzi?
Ja myślę, że tak jak pan przewodniczący tutaj znosił, przygotuje takie zestawienie śladów sprawozdawczy, uzupełnienie ewentualnie informacji, co realizujemy, bo jeszcze między innymi też służymy ochroną właśnie w tych punktach, które pan dyrektor wymienił, czyli w miejscach kwarantanny i izolacji, tam też całodobowo Jakubowskiego, także takie informacje przedstawię, a tutaj to, co pan dyrektor znosi, jak najbardziej zostało, albo panie dyrektorze mówię, do przedstawienia panu.
Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałem, że wtedy myśmy zaczęli posiedzenie Komisji Infrastruktury, także prosił mnie nie przedłużać. Pan dyrektor Kapiciński rozumiem, że rezygnuje. W takim razie, szanowni państwo, jeszcze przechodzimy do kolejnych. Jest wniosek, został zgłoszony wniosek przez pana przewodniczącego Borewskiego i rozumiem, że pan przewodniczący wnosi, żebyśmy go przyjęli.
Myślę, że powinniśmy przyjąć taki wniosek ze względu na to, że wiemy, jakie środki są w tej chwili
wydawane. Jeśli pan raz przeczytał treść, żebyśmy wiedzieli, na czym będzie.
Króciutko, ja myślę, że pan sekretarz napisał, to jest zgłoszenie, tylko zwiększenie środków finansowych w miarę możliwości ze względu na to, że Straż Miejska, to pan dyrektor uprzejmy powiedzieć teraz, że środki finansowe bardzo dużo poszły z rezerwy celowej, prawda, którą Wydział Bezpieczeństwa posiada. Ale wydaje mi się, że tych środków tam nie ma za dużo. W związku z tym, jeżeli pan komendant uważa, że taki wniosek powinien złożyć, żeby dofinansować, to nie widzę problemu, dlatego składam taki wniosek.
Dobrze, czy w sprawie wniosku ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie. W takim razie poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za jego przyjęciem? Oczywiście członkowie Komisji Praworządności głosują. Jednogłośnie, tak? Rozumiem, że nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymuje. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 4, sprawy bieżące. W tym punkcie jest pismo odnośnie powołania kapituły Nagrody Bezpieczny Kraków. Ja krótko, szybko państwu to pismo przeczytam. W związku z realizacją uchwały Rady Miasta Krakowa z 16 marca podjętej w sprawie ustanowienia Nagrody Bezpieczny Kraków zapraszam pana przewodniczącego do udziału w pracach kapituły oraz zwracam się z prośbą o niezwłoczne wyznaczenie na jej składu przedstawicieli Rady Miasta zgodnie z paragrafem 3 uchwały, to jest przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa oraz jednego członka Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa. Nagrodę Bezpieczny Kraków przyznaje się za szeroko osiągnięcia dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie. Kandydatów do Nagrody Bezpiecznej Kraków, którzy mogą być jedynie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Straży Miejskiej Miasta Krakowa, mogą zgłaszać Komenda Miejska Policji w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, Rady Dzielnic Miasta Krakowa. Organizacje pozarządowe, które chcą stworzyć działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z regulaminem zgłoszenia, zgłoszenia były przyjmowane do końca marca, natomiast posiedzenie kapituły powinno zostać zwołane w kwietniu. Lista zgłoszonych kandydatów zostanie przesłana na ręce PIN. Dobrze, szanowni państwo, to już jest ostatnia sprawa i ostatnia kwestia, którą powinniśmy rozstrzygnąć na dzisiejszym posiedzeniu. Proszę o zgłaszanie kandydatów, a ja też zgłaszam kandydaturę pani radnej Renaty Kucharskiej. A jeżeli jeszcze są jakieś inne kandydatury, to będziemy w głosowaniu rozstrzygać. Rozumiem, że nie ma, tak? Czyli jak gdyby z mocy prawa przewodniczący Komisji Praworządności rozumiem, że wszyscy akceptują panią radną Renatę Kucharską. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z państwa radnych chciałby coś oświadczyć lub zakomunikować? Rozumiem, że nic. I szanowni państwo, zamykam posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta.